Ci, co mają swoje Biblię, zapraszam, abyście otworzyli je na Księdze proroka Izajasza, rozdział 43. Prorok Izajasz, rozdział 43, strona 789. Będziemy czytać od 1 do 7 wersetu. Lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją Cię. A gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, ja, Święty Izraelski, Twoim Wybawicielem. Daję Egipt na okup za Ciebie, Etiopię i Sabę zamiast Ciebie. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Cię miłuję, więc daję ludzi za Ciebie i narody za Twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Ze wschodu przywiodę Twoje potomstwo i z zachodu zgromadzę Cię. Do północy powiem wydaj, a do południa nie zatrzymuj. Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi. Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. Nikt z nas chyba nie zaprzeczy, że jest to jeden z najbardziej znanych fragmentów z Księdze proroka Izajasza. Mamy takie dwa fragmenty, które znamy najlepiej z Księgi proroka Izajasza, to jest rozdział 53 i rozdział 43. Też chcę powiedzieć o tym, że ten fragment, który przeczytałem, odkąd został napisany przez Izajasza, do dzisiaj jest fragmentem przynoszącym pociechę, zachętę, wsparcie. Najpierw dla Izraela, bo najpierw był w Izraelu czytany, a później, kiedy po Chrystusie chrześcijaństwo się zaczęło rozwijać dla wielu milionów ludzi, no, na obszarze ziemi. Myślę, że dla wielu z nas był taka chwila w życiu, że sięgnęliśmy po ten fragment, po 43 rozdział Izajasza, przeczytaliśmy go i dla nas stał się taką mocą, taką siłą. To słowo ma naprawdę w sobie wielką siłę i wielką moc. Może to jest moje osobiste świadectwo, ale kiedy wtorek był takim troszeczkę trudniejszym dniem, przy wykonywaniu różnych obowiązków, gdy w środę rano wstałem i tak szukałem słowa od Boga. I rzadko tak robię, bo raczej staram się czytać Biblię systematycznie, czyli mam jakiś plan, według którego czytam Biblię, ale nie wiem dlaczego, może to tak też Bóg chciał. Otworzyłem Biblię, tak na chybił trafił z takim westchnieniem: Panie, daj mi jakieś słowo. I właśnie tak Biblię otworzyłem na chybił, trafił, właśnie otworzyłem na 43 rozdziale Księgi proroka Izajasza. I przeczytałem te 7 fragmentów i już mi wystarczyło na cały dzień. Słowo było dla mnie taką siłą, taką podniesieniem, taką mocą. Ono ma w sobie coś takiego, taką wielką, wielką dawkę mocy i życia. Ale ono było na tyle silne, że postanowiłem się z wami podzielić tym słowem. Nie tylko zostawić je dla siebie, nie tylko je nim się cieszyć, ale postanowiłem je także tutaj w Kościele Pańskim odczytać i się nim podzielić. I może najpierw zanim przejdę do analizowania tego fragmentu, może taka uwaga wstępna. Musimy pamiętać, kiedy otwieramy szczególnie Stary Testament, kiedy otwieramy księgi prorockie, musimy pamiętać o pierwotnych adresatach tego tekstu. I pierwotnym adresatem tego tekstu był Jakub, był Izrael. To jest bardzo ważne. Bo ja zauważyłem, że my chrześcijanie mamy taką tendencję, coś wam pokażę. Jeżeli otworzymy księgę Izajasza, rozdział 1, możecie otworzyć ze mną. Rozdział Izajasza, Izajasz rozdział 1 i zaczniemy czytać od wersetu 10 i czytamy tak. Słuchajcie słowa Pana, książęta sodomscy. Przysłuchujcie się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan, jestem syty całopaleń, baranów i tłuszczu karnych cieląt, a krwi byków i jagniąt i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowiej sabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań, nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, staje mi się ciężarem, zmęczyłem się, znosząc je. To kiedy przeczytamy ten fragment, to powiemy, to jest do Izraela. Tak? To wtedy powiemy tak, to jest do Izraela, nie mogę ścierpieć waszych świąt, nowiów, sabatów. A jak przeczytamy 43 rozdział, to powiemy, to jest do nas. Nie wiem, czy zauważyliście brak logiki i konsekwencji w tym? Pierwotnym adresatem 43 rozdziału Księgi Izajasza był Jakub, był Izrael. Ale na czym polega fenomen Pisma Świętego? Między innymi, bo tych można wymieniać ich wiele niezwykłości Pisma Świętego. Fenomen Pisma Świętego polega na tym, i jego ponadczasowość polega na tym, że Duch Święty może wziąć każdy fragment z tej księgi i skierować bezpośrednio do nas. Każdy fragment. Może wziąć fragment z księgi Izajasza, rozdział pierwszy, i skierować do Kościoła. Może tego fragmentu użyć, odnosząc go do naszego życia, czy osobiście do czegoś życia. I Duch Święty również dobrze może wziąć fragment 43 księgi Izajasza i skierować jej osobiście do czyjegoś życia, czy do Kościoła. Ale robiąc coś takiego, musimy zawsze pamiętać o pierwotnym adresacie tego fragmentu. I tu pierwszym adresatem był naród izraelski. Ja postaram się spojrzeć na ten fragment, nie robiąc, można mówiąc brzydko, gwałtu na tym tekście, czyli nie odnosząc go tylko do Kościoła, pomijając tego pierwotnego adresata, czyli pomijając Izrael. Chciałbym, żebyśmy mieli takie wyważenie i razem wspólnie patrzyli, ale jak powiedziałem, jestem o tym absolutnie przekonany, że każdy fragment Pisma Świętego Duch Święty może uaktualnić i urzeczywistnić w życiu Kościoła i przynieść do Kościoła. Więc zacznijmy po kolei przyglądać się pewnym stwierdzeniom, które tu są i wierzę, że są ważne. Niech one będą dla nas zachętą, pociechą, zbudowaniem. Pierwsza myśl to jest werset pierwszy. Lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, który cię ukształtował, Izraelu. A więc Bóg przyznaje się w sposób oczywisty do tego, że jest twórcą Jakuba, że On jest twórcą Jakuba i że jest tym, który ukształtował Izraela. I tutaj te słowa odnoszą się właśnie do tego procesu kształtowania, do tego procesu stwarzania. Więc można powiedzieć, że Bóg mówi o tym, że kiedy Jakub się miał narodzić, a Jakub był synem, kto mi podpowie, a Izaak był synem, czyli Abraham był dziadkiem, a Jakub urodził się ze swoim bratem bliźniakiem, który miał na imię Ezaw. Bardzo dobrze, to szkółka niedzielna na piątkę, jeżeli chodzi o zajęcia ze szkoły niedzielne, to bardzo dobrze. Więc kiedy Jakub się rodził, to Bóg tutaj przez Izajasza przypomina, ja cię stworzyłem, ja cię ukształtowałem w łonie matki. Jaki był Jakub? Jeśli spojrzymy na osobę Jakuba w Piśmie Świętym, to jest postać kontrowersyjna. Są bibliści, którzy mówią, że Jakub to był taki trochę krętacz i trochę oszust, bo on to kupił za namową matki pierworództwo od Ezawa właśnie, bo Ezaw to był brat bliźniak, który wyszedł pierwszy. I Jakub znaczy, to imię hebrajskie znaczy ten, który zajął czyjeś miejsce. Ten, który zajął czyjeś miejsce. I niektórzy właśnie patrząc na osobę, na postać Jakuba, twierdzą, że ta postać przynajmniej do pewnego momentu jest nie do końca taka szlachetna, jak na przykład Abraham czy Izajak. Ja bym się do końca z tym nie zgodził. Ja mam własny obraz, jak gdyby Jakuba. Ja uważam, że jemu to, że jemu błogosławieństwo się należało, bo je sobie kupił. Co prawda tylko za miskę soczewicy, ale w sposób prawny, legalny je nabył. Ezawie po prostu sprzedał. To była umowa. To była umowa, to była transakcja. Jakub mówi, ja ci dam miskę soczewicy, a ty mi sprzedaj pierworództwo. Ezaw mówi, dobra, zgoda. Jeżeli Ezaw mu sprzedał pierworództwo, to znaczy, że jemu się należało błogosławieństwo dla pierworodnego. Musimy to zrozumieć. Jemu się należało. On je sobie nabył, kupił. I w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie nigdy Jakub nie jest stawiany w złym świetle, tylko zawsze Ezaw. To Ezaw był ten, który, jest powiedziane, roztrwonił, sprzedał za zupę coś, co miało wielką wartość. I Biblia mówi, wystrzegajcie się postawy Ezawa, a nie mówi, wystrzegajcie się postawy Jakuba. To już tak komentarz Nowego Testamentu. Ale pomimo tych moich rozważań, ta postać Jakuba jest kontrowersyjna, ale Bóg nie wstydzi się powiedzieć, ja cię stworzyłem, ja cię ukształtowałem. I później mamy coś, co tutaj w tym fragmencie występuje, nazwałem cię twoim imieniem, moim jesteś. I jak wiecie, jak dobrze znacie historię, to imię Jakub w pewnym momencie Bóg zmienił i dał mu nowe imię. I nowe imię, które Jakub otrzymał, to jest imię, które na pewno wszyscy znacie, bo to jest imię Izrael, książę Boga. Ten, który zajął czyjeś miejsce, staje się księciem Boga, książę Boga, Izrael. I później dalszy rozwój historii sprawił, że od imienia Izrael wziął swoją nazwę, bierze całe potomstwo Jakuba, czyli cały naród izraelski. Więc czyjeś imię stało się nazwą całego narodu. Czyjeś imię stało się nazwą całego narodu. Więc od imienia zmienionego. I to imię dał mu Bóg. Nazwałem cię twoim imieniem, moim jesteś. A więc mamy pierwszy wątek stworzenia Jakuba, ukształtowania Jakuba, ukształtowania Izraela. I teraz odnieśmy to do naszego życia. Jak to się odnosi do nas? Jak to się odnosi do mnie i do ciebie? Czy Bóg też nie wstydzi się w swoim słowie powiedzieć, ja cię stworzyłem? Bóg nie wstydzi się powiedzieć o mnie i o tobie, ja cię ukształtowałem. Ale w Nowym Przymierzu, w chrześcijaństwie, Bóg jeszcze mówi coś dalej. Bóg mówi coś więcej. On nie tylko mówi o tym, że nas stworzył i że nas ukształtował, ale On mówi, że nas stworzył po raz drugi. Raz nas stworzył, kiedy znaleźliśmy się tam właśnie w naszych mamusiach, to tam nas stworzył i tam nas w cudowny sposób ukształtował. I tak jak niektórzy mówią, jak stają przed lustrem, to mówią, że Bóg miał poczucie humoru, gdy go stwarzał, tego tam kształtował. Tak jest. Bóg każdego z nas stworzył i każdego z nas ukształtował. I ja mogę powiedzieć, no dziękuję Ci Boże, że mnie tak stworzyłeś, tak ukształtowałeś. No chciałbym mieć te 10 centymetrów więcej, no ale nie mam. No. Facetowi nie wypada chodzić na wysokich obcasach. No, ale ja mówię, Panie Boże, no tak wybrałeś, tak sobie... A wiecie o tym, że Pismo Święte mówi, że ze swoją zapobiegliwością nie możesz do swojego wzrostu dodać nawet... Podobno są jakieś techniki rozciągania. Że można po prostu, że można próbować, ale to jest bardzo bolesne. Ale ja mówię, po co? Przecież Bóg mnie cudownie stworzył, mnie cudownie ukształtował. Po co mi coś innego? Widocznie do czegoś mi jest to potrzebne. I teraz wiem. Bo tam na Widlowym są takie jedne drzwi, gdzie każdy z was będzie musiał się skłonić, żeby przez nie przejść. A ja będę mógł przejść normalnie. będzie biura. Nie żartujemy. Przepraszam, tego nie miałem w kazaniu. Naprawdę, to jest zupełnie. Każdy jak będzie wchodził, to będzie się musiał. To wyście wymyślili. Wy odpowiadacie za ten wątek kazania. Nie, chcę wam powiedzieć, wiecie, chcę wam to powiedzieć nam wszystkim, że Bóg nas cudownie stworzył i cudownie ukształtował. Ale nas, jak powiedziałem, dzieci Boże, stworzył i ukształtował po raz drugi. Efezjan, 2:10. Drugi rozdział, werset 10 mówi: Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. Do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, aby się w nich chodzili. Jego bowiem dziełem. I to ja lubię to słowo dzieło. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. 2 Koryntian, rozdział 5, werset 17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. To wszystko stało się nowe. Nowe stworzenie, drodzy. Nowe stworzenie. Więc jeśli Bóg mówi o Jakubie i nie wstydzi się mówić o Jakubie w ten sposób, przyznaje się do Jakuba, przyznaje się do Izraela, mówi: ja cię stworzyłem, ja cię ukształtowałem. To jeśli patrzymy na siebie, na nasze życie, jeżeli patrzysz na siebie, na swoje życie, to Bóg cię stworzył i ukształtował w łonie matki. Ale kiedy narodziłeś się na nowo, to Bóg cię stworzył po raz drugi i ukształtował cię po raz drugi w Jezusie Chrystusie na nowe stworzenie, na dziecko Boże. Słuchajcie, czy może być coś większego? Pomyślmy, czy może być coś większego? Czy możemy sobie tak przejść obok tego, tak? Bóg nas raz stworzył, raz nas ukształtował tam, kiedy powstało życie, a później, kiedy przychodzimy do Pana, kiedy oddajemy Mu swoje serce, kiedy w pokorze Go uznajemy za Pana i Zbawiciela, On nas stwarza po raz drugi. Tworzy nas po raz drugi i stajemy się nowym człowiekiem, nowym stworzeniem, Jego dziełem w Jezusie Chrystusie. Możesz powiedzieć: oto Boże dzieło. Możesz powiedzieć o sobie. O sobie możesz powiedzieć: oto Boże dzieło w Jezusie Chrystusie, które stworzył Bóg i tylko Bóg, bo nikt tego inny dokonać nie mógł. Tak samo jak dzisiaj nikt nie jest w stanie stworzyć życia. Można zmiksować wszystkie składniki, które tworzą białko, i tak nie będzie życia. No jest coś ponad to. Jest Boży, cudowny pierwiastek, który stwarza życie. Nie ma życia z materii nieożywionej. Nie da się go zrobić. W żadnym laboratorium nawet doktor habilitowany tego nie zrobi. Nie stworzy życia. Mając wszystkie potrzebne, mając całą chemię, która jest potrzebna, żeby życie było. Złączy to, zmiksuje, będzie trzepał, podłączał, podgrzewał, wybuchnie. Życia nie będzie. To są dalej tylko związki chemiczne, pierwiastki połączone, które nie tworzą życia. A widzicie, i to jest coś niezwykłego, to jest coś cudownego. Bóg mówi o tym: ukształtowałem cię, stworzyłem cię. I dalej mówi: wykupiłem cię. Idzie dalej, nie tylko stworzyłem, nie tylko ukształtowałem, ale mówi: wykupiłem cię. I znów, będąc uczciwymi, musimy najpierw ten tekst odnieść do Izraela. Wykupiłem cię, tak? I Bóg mówi o tym, odnosi to do okresu, kiedy ponad 40 lat naród izraelski był w niewoli egipskiej. Niewolnikami. Proszę, bracie. Ponad 400 powiedziałem. No to przepraszam, dokładnie. Żeby w sprawiedliwości się stało zadość, 430 lat. No, podajmy to. Ponad 400 lat, czy 430 lat był w niewoli egipskiej i tam wyrabiali cegłę i nosili cegłę. Jakoś tak się zazębia z tym wszystkim, co my robimy. Byli niewolnikami. I Bóg ich stamtąd wykupił. I ten proces wykupienia jest taki skomplikowany, ale tym ostatnim elementem wykupienia to jest ofiara paschalna. Pamiętacie to? To jest ten ostatni moment przełomowy, kiedy Izrael miał złożyć baranka paschalnego na ofiarę. Jest to wyraźnie powiedziane, że jest to ofiara paschalna, a później mieli tego baranka spożyć w rodzinach, a krwią z baranka paschalnego pomazać swoje drzwi po to, żeby zostali uratowani przed aniołem zagłady. A więc ostatnim elementem odkupienia była krew baranka paschalnego i potem Egipcjanie powiedzieli, możecie co? Wolność, wychodźcie, uciekajcie. Wręcz i co zrobili? Wypędzili, jeszcze im dali dużo pieniędzy. Tak, dali im całe bogactwo, cały majątek Egiptu. Powiedzieli, proszę teraz, możecie. I Bóg mówi o Jakobie, Bóg mówi o Izraelu, to ja cię wykupiłem, to ja cię stamtąd wyprowadziłem, musisz o tym pamiętać. Raz cię stworzyłem, a jeszcze do tego cię wykupiłem. I teraz, kiedy przejdziemy do Nowego Testamentu, do naszych czasów, odnosząc do naszego życia, dokładnie jest tak samo. Bóg mówi, stworzyłem cię, ukształtowałem cię, ale Bóg jeszcze mówi, wykupiłem cię, to jest coś więcej. Pomyślcie sobie, że ja coś sobie stworzyłem sam jako człowiek, a później jeszcze muszę sobie to kupić. Nikt by z was się na to nie zgodził. Tak? Jak sobie to zrobiłem, to jest moje. Tak? I Bóg dokładnie tak mówi. Ja cię stworzyłem, ukształtowałem, ale jeszcze cię musiałem wykupić, bo poszedłeś sobie nie tam, gdzie trzeba i cię zamknęli w więzieniu. Dostałeś się do więzienia grzechu, poszedłeś do więzienia. I dlatego cię musiałem dodatkowo wykupić i Bóg wykupił Izraela, a także o nas mówi, tutaj możemy na przykład zacytować list do Rzymian, chyba Rzymian 3,24, tak, Rzymian 3,24, gdzie Bóg mówi, 3,24 mówi, i są usprawiedliwieni darmo, czyli to mówi o nas, z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie, przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. A więc, drodzy, ten tekst, który czytam, Księga Proroka Izajasza, gdy Bóg mówi te słowa, mówi później, wykupiłem cię, odnoszą się i do Izraela, kiedy został wyprowadzony z niewoli egipskiej i odnoszą się do nas, odnosi się ten tekst do nas, którzy zostaliśmy wykupieni z niewoli grzechu. Wiecie, to była wielka niewola, bo wykupienie oznacza zmianę właściciela, tak? Jeżeli coś wykupujemy, to przechodzi własność z jednej osoby na osobę drugą. I w przypadku Izraela zostali zaprzedani w niewolę i to Egipcjanie nimi władali i nimi rządzili i zostali, zmienili właściciela i teraz Bóg zaczął nimi władać i zaczął nimi rządzić. A w naszym przypadku, w sensie duchowym, sytuacja jest jeszcze gorsza. Bo jeżeli mówimy o zmianie właściciela, to musimy też być uczciwi, powiedzieć, kto nami rządził i kto nami władał. Ale to tak, można powiedzieć, dzisiaj tak nie pasuje powiedzieć, że na przykład rządził nami diabeł. Wiecie, tak brzmi to. Jak możesz komuś powiedzieć, że tobą rządzi diabeł? Albo tobą włada? Staramy się jakoś tego uniknąć. Wolelibyśmy jakieś takie bardziej delikatne albo dyplomatyczne stwierdzenie zastosować. Byłeś w niewoli tak bliżej nieokreślonej. No bo to jest takie bardziej dyplomatyczne. Ale ta niewola jest bardzo jasno w Biblii określona. Jest to niewola grzechu. Wolelibyśmy, jak powiedziałem, no jestem w niewoli swojego charakteru. Jestem w niewoli swoich pewnych niedociągnięć. Ja bardzo wyraźnie mówię, jest to absolutnie niewola grzechu. A za niewolą grzechu, bo taka jest zależność, że to, co jest w ciemności, to jest pod władzą szatana. Taka jest po prostu zależność. To, co jest w światłości, jest pod władzą Boga, a to, co jest w ciemności, jest pod władzą szatana. I nie ma innej opcji, bo on jest księciem ciemności i władcą tego wszystkiego, co jest w ciemności, a grzech jest ciemnością. Jak powiedziałem, możemy być jak najbardziej dyplomatyczni, ale prawda jest dosyć twarda w tym przypadku, że ci, którzy nie zostali wykupieni w sensie takim osobistym, bo odkupienie się dokonało, są w niewoli grzechu i w niewoli szatana, diabła. Taka jest po prostu prawda. I z tej niewoli Bóg mówi o nas, wykupiłem cię, wykupiłem cię. I teraz powtórzmy, bo to jest ważne, ja to zbiorę, tę część, tą myśl razem zbiorę. Popatrzcie, co Bóg o nas mówi. Bóg mówi tak, stworzyłem cię, ukształtowałem cię, wykupiłem cię i dałem ci nowe imię. Jakub został zmieniony na Izrael, a jakie nowe imię ty i ja otrzymaliśmy? Wiecie o tym, że myśmy dostali nowe imię? Księga Objawienia Jana 2:17 mówi nam o tym, że dostałeś i ja dostałem nowe imię. Jeszcze tylko tego imienia nie znam. Ale kiedy wkroczę do Królestwa Pana, to tam to Objawienie Jana mówi, że Pan Jezus osobiście każdemu wręczy biały kamyk, na którym jest wypisane Jego nowe imię. Nowe imię. Nowe imię oznacza całkowitą nową osobę. Nową osobę. Dostaniemy nowe imię. To wszystko jest, wiecie, naszym udziałem w Jezusie Chrystusie. Doceńmy to, doceniajmy to. Idziemy dalej. I teraz skutek tego stworzenia, ukształtowania, wykupienia i nadania nam nowego imienia, w tym fragmencie pojawia się tego skutek, czyli taki owoc przynależności. I Bóg po pierwsze mówi, moim jesteś. Bóg mówi po pierwsze, moim jesteś. Czy to jest bardzo ważne. Bóg się nie wstydzi, ale z całą odpowiedzialnością mówił o Jakubie i mówił o Izraelu, moim jesteś. Bóg wyraża to stwierdzenie. I także dzisiaj, kiedy jesteśmy na tej sali, jesteśmy nowonarodzonymi dziećmi Bożymi, to Bóg mówi o mnie i o tobie, moim jesteś. Bo cię ukształtowałem, bo cię stworzyłem, bo cię wykupiłem, więc moim jesteś. I to jest ważne, żeby mieć zrozumienie własnej tożsamości, bo ja uważam, że wielu chrześcijan jej nie ma. Ma zaburzone poczucie własnej tożsamości. Tak naprawdę do końca nie wiedzą, do kogo należą, czyją własnością są. I to ma ogromny wpływ na praktyczne życie. To, jeżeli człowiek ma świadomość swojej tożsamości, kim jest, to będzie w sposób bardzo praktyczny wpływać na jego codzienne życie. Jeśli nie ma poczucia tożsamości, to znaczy, że to jest pewne zaburzenie. Tak samo w sensie i takim, bym powiedział, medycznym, jak i w sensie duchowym jest to pewne zaburzenie. Nie wiemy, kim jesteśmy. Biedni jesteśmy, jak nie wiemy, kim jesteśmy. Gubimy się. A Bóg bardzo wyraźnie mówi, moim jesteś. I co z tego wynika? Wynika, po pierwsze, Bóg mówi, nie bój się. W tym fragmencie, Izajasz 43 rozdział, Bóg powiedział dwa razy, nie bój się. Dwa razy powiedział Bóg, nie bój się. W jednym wersecie i w drugim, już nie, w pierwszym i piątym wersecie powiedział, nie bój się. To jest bardzo ciekawe, bo ktoś obliczył, że w Piśmie Świętym to stwierdzenie, nie bój się, występuje 365 razy. Czyli codziennie, jakbyśmy wszystkie, to na każdy dzień po jednym stwierdzeniu nie bój się. Wiecie? To jest ważne. Codziennie rano możesz powiedzieć sobie, że z innego fragmentu Pisma Świętego Bóg ma dla ciebie stwierdzenie nie bój się. To jest ciekawe, bo kiedy Izajasz pisze ten tekst, to rośnie potęga Asyrii. Asyria zaczyna stawać się imperium, zawłaszcza sobie poszczególne narody i Asyria sobie robi też smak na Jerozolimę, na Judeę. Robi sobie smak, wiecie? I tak naprawdę Izrael jest w tym czasie w zagrożeniu. Jest w zagrożeniu, w realnym zagrożeniu wojny, w realnym zagrożeniu utraty państwowości, w realnym zagrożeniu utraty Jerozolimy i w realnym zagrożeniu utraty świątyni. I Bóg przez Izajasza w tym okresie mówi, nie bój się. I ja jestem, wiecie z czego, teraz będę mówił, przeniesienie to do naszych czasów. Ja jestem w tym tygodniu w bardzo dobrej sytuacji, bo w tym tygodniu chyba nie miałem okazji obejrzeć wiadomości. Żadnych w telewizji. Jestem w dobrej sytuacji. Może tam jakiś pasek przeczytałem. Wiecie? I wiecie co? I się mniej boję, wiecie? Te wszystkie, wiecie, rzeczy, które dzieją się na świecie, to całe zamieszanie, które ma miejsce na świecie, te wszystkie wydarzenia, które mają miejsce na świecie, powodują u ludzi lęk i strach. A one dodatkowo są wspomagane przez media, które kreują negatywną informację po to, żeby spowodować w nas pewien rodzaj pewnych emocji, które się dobrze sprzedają i dobrze kupują ludzie. Po prostu jest zapotrzebowanie na to. Ale Bóg mówi wyraźnie, nie bój się. I popatrzcie się, co mówi Boże Słowo. Co mówi Nowy Testament do naszego życia. W jaki sposób Bóg odnosi to do naszego życia. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety od 1 do 3. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie. Wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem i wy, byli. Tym, co powoduje w naszym życiu to, że serce nasze się nie trwoży, to jest świadomość tego, że Jezus przychodzi. Że Jezus przychodzi po raz drugi. A jak Jezus przychodzi po raz drugi, to przychodzi po to, żeby mnie zabrać do miejsca, które dla mnie specjalnie i dla ciebie przygotował i przeznaczył. I to są prawdy biblijne, które muszą wpływać na nasze życie, powinny wpływać na nasze życie. To nie są prawdy biblijne, które tak są zapisane, żebyśmy sobie je przeczytali, a później dalej mieli swój świat, swoje życie i swoje postępowanie. To są prawdy biblijne, które muszą przenikać nasze serca i powinny przenikać nasze serca. Pan Jezus mówił do uczniów i mówi do nas, niech się wasze serca nie trwożą, niech się wasze serca nie lękają. Nie bójmy się kryzysu. Kochani, nie bójmy się kryzysu. Damy radę. Z Panem damy radę, z Jezusem damy radę, naprawdę damy radę, poradzimy sobie. Z Jezusem sobie poradzimy. A jeszcze Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, Ewangelia 21, 25 do 28 rozdziału, wersetu. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ciekawe tu jest stwierdzenie, tak? Na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. W ostatnich, nie wiem, latach widzimy, jak morze i fale dały się we znaki rodzajowi ludzkiemu. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebieskie poruszą się i wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą, a gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdy zbliża się odkupienie. Gdzie jest powiedziane, że mamy się bać, gdy zahuczy morze i fale? Gdzie jest powiedziane, że mamy się bać, gdy pojawią się żywioły tego świata, gdy pojawią się, nie wiem, przepowiednie katastroficzne, gdy pojawią się jakieś innego rodzaju negatywne informacje? Gdzie jest powiedziane, że mamy się lękać i mamy się bać, bo jak ktoś ma oszczędności na koncie, to mu wszystkie co? Stopnieją i nie będzie miał nic. Ale do nieba nie bierzemy kart kredytowych. Nie bierzemy połączeń internetowych, że będziemy sobie z nieba robić, wiecie, przelewy. Nagi wyszedłem z łona matki mojej. Czy ktoś się urodził w czepku? Nagi wyszedłeś z łona matki i nagi z tej ziemi odejdziesz. Nic ze sobą nikt z nas nie zabierze. Nic z nas nie zabierze ani ponad to, kim jesteś. Ubranie też zostanie. Tam nawet ktoś się martwi. Nie, nie martw się ubranie. Ubranie zostaje. Drodzy, i sytuacja jest taka, że kiedy te wszystkie rzeczy się dzieją, to Bóg mówił do Izraela, do Jakuba, nie bój się. Kiedy Asyria już wkraczała na teren, Bóg mówił, nie bój się. I tak samo Bóg stara się w jakiś mocny sposób przekazać to Kościołowi. Przekazać to Kościołowi w tych czasach, w jakich żyjemy, żebyśmy się, drodzy, nie bali, bo lęk jest bardzo złym doradcą w życiu. Bo lęk jest bardzo złym doradcą w życiu. Bo strach jest bardzo złym takim przyjacielem w życiu. To jest wróg dobrego myślenia. To jest wróg dobrego życia. To jest wróg, który powoduje, że człowiek popada w jakąś taki, bym powiedział, obłęd troszeczkę. Więc dlatego Bóg stara się z całą odpowiedzialnością i mocą powiedzieć nam: nie bój się, nie bój się, Jakubie. I dalej Bóg mówi w tym tekście: nie utoniesz i nie spłoniesz. Dwa żywioły, dwa takie mocne żywioły, które się nie udało człowiekowi w ogóle opanować. Wody i ognia człowiekowi się nie udaje ciągle opanować. Budujemy wały ochronne, budujemy czy nie, tego dokładnie nie wiem, ale budujemy, niby się zabezpieczamy, buduje się kolejne tamy, kolejne zbiorniki gromadzące wodę, a jak będzie padać 5 dni pod rząd, to i tak wszystko zaleje. Zobaczcie, jak człowiek się próbuje zabezpieczyć, jeżeli Bóg chce, żeby zalało, to co zrobi? To zaleje. Zaczęsie się ziemia na dnie oceanu, tsunami, powstają fale, wlewają się w ląd kilka kilometrów w głąb. Nie ma możliwości. Idzie lato i każdego lata będziemy znów słyszeć o pożarach, które trawią dziesiątki tysięcy hektarów i nie ma na to możliwości nad tym zapanować. Człowiek próbuje to opanować, próbuje nad tym zapanować, ale nie jest w stanie na tym zapanować. Jest to coś, co przekracza ludzkie możliwości. No człowiek lata na księżyc, ale jak się las pali, to nie za bardzo wie, co zrobić. No próbuję, ale to jest taki potężny żywioł, to się może stać taki żywioł, że jest to nie do panowania. I teraz okazuje się, że Bóg używa tych dwóch stwierdzeń: nie utoniesz, wody cię nie zaleją i ogień cię nie spali. I oczywiście możemy to odnieść do takiego też dosłownego, fizycznego zagrożenia, ale myślę, że lepiej jest to odnieść do takiego duchowego zagrożenia. Przynajmniej też, biorąc ten tekst i adoptując go do naszego życia. To, co jest wodą, to, co jest tym wielkim doświadczeniem, żywiołem i pożarem, Bóg mówi, że to cię nie spali, to cię nie zaleje. Jeżeli dzisiaj myślisz o swoim życiu tak, że znalazłeś się w takim drodze bez ewakuacji, nie wiesz, w którą stronę, to Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć, że cię nie zaleje i że nie utoniesz. Wiecie, w tym tygodniu ciągle wracam do tego, co się tam dzieje. Mnie akurat przy tym nie było, i co się rzadko zdarza, nie odebrałem telefonu, nie wiem nawet dlaczego. Ale bracia tak burzyli, że jak przyłożyli, to jak trysnęło, no rura pękła po prostu, jakaś plastikowa była gdzieś tam pod murem i strzeliła. I zaworu nie było w naszym obiekcie. Nie da się zakręcić. Leje się, no i leje się i tak się podnosi. Za chwilę będzie po kostki, leje się. Ale wiecie, Bóg daje wyjście i dzięki osobie, która tam była i to nadzorowała, roztropna wiedziała, jak tą dziurę, jak tą rurę zakręcić. I dzięki Bogu udało się i nic się wielkiego nie stało, ale gdyby się tak lało przez godzinę, no to byśmy popływali troszkę. Ale widzicie, i znów to mogę odnieść do naszego życia. Czasami właśnie tak się leje, taka woda nas próbuje zalać. Takie fale nieprzyjazne w życiu, doświadczeń i prób. Ale Bóg chce wyraźnie to w swoim słowie powiedzieć nam, powiedzieć Tobie i mówi do nas: nie zaleją Cię te fale i ogień Cię nie spali. Dlaczego? Dlaczego? Werset trzeci. Czwarty. Dlaczego? Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny, ja Cię miłuję, więc daję ludzi za Ciebie i narody za Twoje życie. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny, ja Cię miłuję. Tak Bóg mówił do Izraela. Do Izraela, który był mocno niedoskonały. Wiecie o tym? Czytacie, modlicie się. Mówił do Izraela, który był mocno niedoskonały. Bym powiedział, może bardzo mocno niedoskonały. Ale to nie jest dobre wynosić się. Co, żebyśmy to wiedzieli? To nie jest dobre wynosić się, bo gdyby Bóg chciał do nas też swoją miarę przyłożyć, to by się też okazało, że my też jesteśmy mocno niedoskonali. Nie wynośmy się, to nie ma sensu. I Bóg mówi: jesteś dla mnie drogi i cenny i ja Cię miłuję. I chcę powiedzieć tak, że to nie są kłamliwe komplementy. To nie są kłamliwe komplementy. To nie są tanie pociechy. A takie, żeby coś miłego powiedzieć i człowiek się tak próbuje wysilić, żeby coś miłego powiedzieć. To nie jest pusty slogan. To nie jest pusty slogan. To jest coś, co płynie prosto z Bożego serca i jest skierowane do Izraela. Coś, co jest w Bożym sercu autentycznie i prawdziwie. I Bóg mówi, jesteś dla mnie drogi, cenny, ja Cię miłuję. I chcę powiedzieć, że Bóg nie waha się tych samych słów, stwierdzeń, używać do swoich dzieci nowego przymierza. Do Kościoła, do mnie, do Ciebie nie waha się tych słów używać i te słowa są autentycznie i prawdziwe i te słowa są, jak powiedziałem, płynące z Bożego serca, że Bóg mówi, jesteś dla mnie drogi, cenny i ja Cię miłuję. To są słowa autentyczne i całkowicie prawdziwe. I dalej Bóg mówi, daję narody za okup, na okup za Ciebie. Daję Egipt, daję Etiopię i daję Sabę zamiast Ciebie. Troszeczkę się na tym zastanawiałem, co to znaczy, że Bóg mówi, daję Etiopię, daję Egipt, daję Sabę zamiast Ciebie. To znaczy, że co? Bóg mówi, preferuje Izraela ponad tamte narody? Daję zamiast Ciebie? Ja bym coś takiego powiedział. Takim to przykładem spróbuję Wam zilustrować. Taki przykład. Wyobraź sobie, a niektórzy nie muszą sobie wyobrażać, niektórzy będą sobie musieli wyobrazić, jesteś rodzicem i masz jedno dziecko. I to dziecko umiera. To dziecko jest chore na serce. Potrzebuje przeszczepu serca, transplantacji serca potrzebuje. I nagle znajduje się odpowiedni dawca. Jest serce dla Twojego dziecka. Ale w tym samym czasie jest drugie dziecko, które również potrzebuje serca. Jest to to samo serce, które może być i dla Twojego dziecka, i dla tego drugiego dziecka. Jest tylko jedno serce, a dwoje dzieci. I tylko jedno może zostać uratowane. Tylko jedno. Jedno przeżyje, drugie umrze. I ty jesteś rodzicem i masz zdecydować. Oczywiście w rzeczywistości nie występują takie sytuacje, bo to nie rodzic decyduje, ale jesteś rodzicem i ty masz zdecydować, kto dostanie to jedno serce, bo jest dwoje dzieci, jedno twoje, a drugie jest nie twoje, cudze. I proszę was, tylko mi nie mówcie o tym, proszę was, tylko mi nie mówcie, że jako rodzic dałbyś serce nie swojemu dziecku. Nie, myślmy więcej o sobie niż jest. Jeśli ta decyzja byłaby po naszej stronie, jestem o tym przekonany, że każdy zdrowy rodzic zdecydowałby o tym, że to serce daje swojemu dziecku, tym samym poświęca tamto dziecko poświęca. I Bóg mówi o czymś podobnym. Jeżeli mam wybór, to wybieram Izraela, a na okup idzie Egipt, Etiopia i Saba. Nie wiem, jak to inaczej mogę wam przybliżyć. Jest pewna preferencja tutaj w tym fragmencie Pisma Świętego zawarta. Więc, drodzy, pamiętajmy o tym. Bóg nas stworzył, Bóg nas ukształtował, Bóg nas wykupił, dał nam nowe imię i powiedział, moim jesteś. Powiedział, gdy będziesz przechodził przez ogień, nie spłoniesz, gdy będziesz przechodził przez wody, nie zaleją Cię. To są wielkie słowa miłości, którą Bóg skierował, jak powiedziałem, w pierwszej kolejności do Izraela, ale te wszystkie myśli, które tutaj są zawarte, są także powtórzone w Nowym Testamencie. One są powtórzone, one występują także w Nowym Testamencie. One odnoszą się także do naszego życia, odnoszą się do życia Kościoła, odnoszą się do życia Bożych dzieci. I teraz chcę powiedzieć tak. To pewne zakończenie. Taka miłość zobowiązuje. Wiecie? Taka miłość zobowiązuje. Myślę, że nie ma niczego gorszego. Nie ma niczego gorszego, jak to, że ktoś słyszy takie słowa, doświadcza tego w życiu, przeżywa to i wobec tego jest obojętny całkowicie. Nie ma niczego gorszego niż obojętność wobec tego, co Bóg mówi w swoim słowie. Nie ma niczego gorszego. Te wszystkie słowa, które tutaj są wypowiadane, ich cel było przyciągnąć do siebie. Przybliżyć, przyciągnąć do siebie. Postawić blisko. To były słowa, które miały sprawić, że ktoś, kto je słyszy, powie: Boże, przecież jeżeli tak mówisz o mnie, to ja chcę być przy Tobie, chcę być jak najbliżej Ciebie. Nie mam nikogo lepszego, który mnie bardziej kocha. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Wiecie, i najsmutniejsze jest to, że nawet wtedy, kiedy te słowa wypowiadał Bóg, nie zawsze się to kończyło tym. Nie zawsze się to kończyło tym, że była odpowiedź i reakcja taką, jak Bóg by sobie życzył. Nie zawsze. Bym powiedział tak, Bóg wierny w miłości, stały w miłości, stały w tym, co jest dobre, a po drugiej stronie człowiek, który odpowiada na to i nie zawsze odpowiada tak, jak Bóg by sobie tego życzył. I moją prośbą do siebie, nie wiem, do nas wszystkich jest taką, żebyśmy nie wzgardzili tak wielką miłością, jaką Bóg okazuje. Żebyśmy nie wzgardzili tymi słowami, które Bóg kieruje. Żebyśmy nie byli wobec nich obojętni i znieczuleni. Ale żeby te słowa przyciągały nas do Boga najbardziej, jak to jest możliwe. Żeby nas przyciągały do Boga tak, żeby sprawiały, że będziemy chcieli jeszcze bliżej być Niego. Taki jest cel tak wypowiadanych słów. To chcę Was zaprosić do tego, żebyśmy razem, wspólnie stanęli i zaczęli się modlić.